Otwórzmy proszę Księgę Amosa. Jeśli znaleźliście już Księgę Amosa, otwórzcie proszę trzeci rozdział i przeczytajmy pierwszy wiersz i fragment drugiego. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Jahwe o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Jeśli macie przed sobą tekst, to wiecie, że zatrzymałem się w połowie wiersza, ale czynię to celowo, aby zwrócić uwagę na to, co Bóg mówi tutaj do swego ludu i co dla każdego czytelnika Starego Testamentu jest, myślę, oczywiste. Bóg wybrał sobie z tej ziemi jeden szczególny naród, aby był jego wyjątkową własnością pośród wszystkich ludów. To nie oznacza, iż Bóg nie działał w innych narodach. To nie oznacza, iż Bóg nie interesował się tym, co działo się w tamtych narodach. Bóg wybrał sobie jeden szczególny ród, gdyż w jego zamyśle przez ten ród miało przyjść zbawienie do wszystkich ludów. I nie wybrał ich dlatego, że byli lepsi od innych, nie wybrał ich dlatego, że byli potężniejsi od innych, mądrzejsi od innych, czy w jakikolwiek sposób wyróżnialiby się czymś, co Boga by w nich zachwyciło i ujęło i sprawiło, iż właśnie ich wybrał. Ale Bóg wielokrotnie mówił to do nich, o tym też ostatnio czytaliśmy, iż Boży wybór był wyborem Jego własnej dobrej woli, Jego własnego miłosierdzia, Jego planu. I czytamy tutaj o tym, iż Bóg, mówi tutaj przez proroka Amosa, tylko o nich zatroszczył się spośród wszystkich pokoleń ziemi. Ktoś powie, no ale przecież na inne narody też zsyłał deszcz i jego słońce świeciło nad ich plonami. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich czytaliśmy, mówił o Bogu, który daje wszystkim ludziom wszystko, co mają. Czy Bóg nie troszczył się o inne narody? Oczywiście, Bóg troszczył się o wszystkie narody, o wszystko, wszystko, czemu daje tchnienie. O to wszystko Bóg się troszczy. Ale tutaj myślę, że Bóg mówi o szczególnej, wyjątkowej trosce, którą obdarzył swój naród. To im objawił się w taki sposób, w jaki nie objawił się nikomu innemu. To im przedstawił siebie samego i swoje słuszne wymagania, jak nikomu innemu. To wśród nich dokonał takich dzieł, jakich nie dokonał w żadnym innym narodzie. Tylko o nich zatroszczył się spośród wszystkich pokoleń ziemi. I tą prawdę, myślę, Żydzi rozumieli i nawet czasami tak mocno ją podkreślali, że zapominali właśnie o powodzie swego wybrania, a gdzieś sami w sobie upatrywali przyczynę Bożego wyboru. Również i my, czytając Stary Testament, widzimy wyraźnie to, iż jest to naród wybrany. Ale myślę, że zapominamy i również oni zapominali, chociaż Bóg nie pozwalał im o tym zapominać, o tym, co jest napisane właśnie w pozostałej części tego wiersza. Dlatego, i moglibyśmy pomyśleć, skoro tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, to dlatego okażę wam szczególną łaskę. To dlatego będę was błogosławił jak żaden inny naród. To będę przymykał oko na wasze grzechy. To nie będę zbyt poważnie brał waszych przestępstw. Nie. Bóg mówi, dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy. To troszkę nabiera innego wyrazu, takie wybranie. Nie w taki sposób myślimy o wybraniu, nieprawdaż? Kiedy mówimy o Bożym wyborze, zazwyczaj przychodzi nam na myśl Jego przychylność i Jego błogosławieństwo. I oczywiście to jest częścią Bożego wyboru. W innych miejscach Bóg o tym wyraźnie mówi. I wiemy, że z jednej strony byli narodem błogosławionym ponad wszystkie narody, ale nie możemy też zapominać o tym aspekcie ich wybrania. Dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy. Jako że byli narodem, któremu Bóg objawił się w taki sposób, w jaki nie objawił się żadnemu innemu narodowi, Bóg też oczekiwał od nich tego, czego nie oczekiwał od żadnego innego narodu. Jeśli oni mieli objawienie świętego Boga, który zawarł z nimi przymierze, który objawił im swoje prawa, to też od tego narodu Bóg oczekiwał więcej niż od narodów, którzy mogli tylko oglądać Boga w Jego stworzeniu i w głosie własnego sumienia. Bóg nienawidzi grzechu i smaga i karci za grzech najbardziej tych, którzy są Mu najbliżsi. Oto Izajasz w 40 rozdziale i 2 wierszu ogłosił tym, którzy związali się z Bogiem przymierzem, iż otrzymali z ręki Jahwe podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Izajasza 40, wiersz 2. Otrzymali z ręki Jahwe podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Czy to, co mówię, brzmi jakoś dziwnie w waszych uszach? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że rozumiemy tą prawdę, iż większe przywileje niosą z sobą większą odpowiedzialność. Im więcej otrzymujemy od Boga, tym więcej Bóg oczekuje od nas. Oto w Nowym Przymierzu, w Panu Jezusie Chrystusie, otrzymaliśmy daleko, daleko więcej niż Izrael otrzymał w Starym Przymierzu pod zakonem. Czy więc słuszne jest twierdzenie niektórych, którzy mówią, dzisiaj żyjemy w czasach Bożej łaski, a nie zakonu, a więc Bóg łaskawie obchodzi się z nami i Bóg łaskawie patrzy na nasze byle jakie życie, nasze przewinienia, naszą niewierność, nasze podchodzenie do Boga jak nam się chce i kiedy nam się chce, czytanie Jego słowa, kiedy mamy na to ochotę, a kiedy nie mamy, to lekceważenie Jego słowa i niesłuchanie Jego głosu. Wykonywanie naszej pracy byle jak, albo żeby się ludzkiemu oku podobać. Nieliczeniu się z tym, jakie nasze życie wywiera wpływ na nasze rodziny, na naszych sąsiadów, nasz wygląd, nasz sposób mówienia, nasz sposób reagowania, nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych ludzi. Uważamy, że jesteśmy pod łaską. Wielu tak uważa. Jeśli jesteśmy pod łaską, Bóg nas nie będzie sądził, Bóg nas nie będzie karał. Jego łaska oznacza, iż wszystkie nasze grzechy są przebaczone, nasze przestępstwa przykryte. Bóg po prostu wybrał nas na swoją szczególną własność i w mniemaniu wielu oznacza to tylko błogosławieństwo, tylko Bożą przychylność, tylko dobre rzeczy od Pana Boga. I jakże często tak nowe przymierze jest prezentowane? Jakże często taką właśnie Ewangelię słyszymy zwiastowaną? Ale czy rzeczywiście jest to pełna Ewangelia? Czy rzeczywiście w Nowym Przymierzu standardy sprawiedliwości, standardy moralności, standardy świętości zostały obniżone? Czy rzeczywiście? W liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie w 12 rozdziale i 25 wierszu czytamy następujące słowa. Baczcie, innymi słowy, strzeżcie się, uważajcie. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, i tu odnosi się do Izraela pod Starym Przymierzem. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my. To tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Kto to jest ten, który przemawia z nieba? Jezus Chrystus, o którym cały ten list mówi, o Jego chwale, o Jego ofierze, o Jego arcykapłańskim wstawiennictwie, o tym, iż On, przez którego Bóg przemówił u kresu czasów, jak nigdy dotąd. I apostoł, który opisuje Jego chwałę, Jego służbę, mówi, baczcie, abyście nie odtrącili, abyście nie zlekceważyli tego, który mówi, gdyż jeśli tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, na górze Syjon, pośród głosu trąb, pośród ognia, jeśli tamci, odtrąciwszy ponieśli karę, a wiem, jak Bóg ich karał, jak Bóg ich chłostał, jak Bóg ich doświadczał. Ich historia pełna jest plag, pełna jest doświadczeń bolesnych, w końcu posłał ich do niewoli. I mówię, jeśli oni ponieśli tak srogie kary, to tym bardziej my, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Bracie i siostro, jeśli dotarł do ciebie Boży głos przez Jezusa Chrystusa, jeśli usłyszałeś Jego głos, jeśli dotarły cię Jego słuszne wymagania, Jego słuszne przykazania, Jego słuszne oczekiwania, jeśli wziąłeś z Jego łaski i okażesz się sługą niewiernym i złym, okażesz się człowiekiem, który zlekceważył to i zmarnował swoje życie, jeśli przetrwonisz Bożą łaskę na swoje własne pożądliwości i myślisz, że możesz wykorzystać Boga i Pana Jezusa do zaspokojenia twoich żądz i zaspokojenia twoich pragnień i twoich marzeń i Bóg staje się dla ciebie jakimś obiektem, który chcesz wykorzystać do realizacji siebie samego, to strzeż się. Gdyż tak jak Bóg nie powołał Izraela, aby oni byli panami dla siebie samych i sobie wygodnie i przyjemnie i beztrosko żyli na tej ziemi, ale mieli być światłem dla wszystkich narodów, ale mieli tak żyć, aby ogłaszali chwałę Boga, który powołał ich do swojej chwały, powołał ich do przymierza ze sobą. Tak samo i my. Powołani jesteśmy, abyśmy rozgłaszali chwałę tego, który powołał nas do swojej cudownej światłości, który obdarował nas swym umiłowanym Synu wszystkim, który darował nam wraz z Nim wszelkie błogosławieństwo niebios, aby nasze życie na tej ziemi było życiem chwały dla naszego Boga, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, tak jak żyliśmy, kiedy nie znaliśmy Boga, abyśmy nie żyli w pogoni za realizacją naszych własnych pożądliwości i pragnień, ale abyśmy żyli dla tego, który za nas umarł i który zmartwychwstał, abyśmy dla Niego żyli, abyśmy Jemu wszystko poświęcali i aby nasze życie było życiem chwały dla naszego Pana, dla naszego Boga. Jeśli to zlekceważymy, wiedzmy, iż nie obejdziemy się bez kary. Ponadto w liście do Rzymian w 15 rozdziale i 4 wierszu apostoł Paweł mówi: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Niektórzy, no może jeden konkretny brat tutaj zarzucał mi, iż głoszę w kółko ze Starego Testamentu. Że ciągle, czemu nie głoszę czegoś z Nowego Testamentu? No, ostatnio głosiłem. Ale wiecie, przez długi czas przechodziliśmy przez księgę Hioba, księgę Ozeasza, swego czasu księgę Malachiasza, teraz sędziów, Samuela, a więc słuszny to zarzut, iż głoszę ze Starego Testamentu. Natomiast wydaje mi się niesłusznym wniosek, który ktoś wyciąga na podstawie tego, iż głoszę na podstawie Starego Testamentu, iż głoszę coś, co nas nie obowiązuje, coś, co nas nie dotyczy, coś, co nie ma wymiaru nowotestamentowego, wręcz przeciwnie. Z czego głosili apostołowie? Z czego głosił sam Pan Jezus? Czy z Nowego Testamentu? Nie, ten został spisany długo po śmierci Pana Jezusa. I przez długie lata jeszcze minęło wiele, wiele lat, zanim został zebrany w cały kanon. Nie, apostołowie głosili pisma, które już mieli w ręku. Głosili Chrystusa i głosili chrześcijańskie życie w oparciu o Stary Testament. I tutaj apostoł mówi nam, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, odnosząc się do pism Starego Testamentu, napisano dla naszego pouczenia. To znaczy, że czytając pisma Starego Testamentu, odnajdujemy w nich zasady Bożego działania, odnajdujemy w nim prawdziwy obraz prawdziwego Boga i tego, w jaki sposób On podchodzi do swego ludu. I na tej zasadzie, widząc w tych obrazach, w tych zasadach Boga i Jego działanie, możemy się czegoś nauczyć. Jeśli Bóg jest Bogiem zmiennym, jak niektórzy twierdzą, że był innym Bogiem za Starego Przymierza, a teraz jest innym Bogiem za Nowego, to czegoś mielibyśmy się nauczyć, czytając te stare pisma. W Wtedy niczego byśmy z nich się nie mogli nauczyć i niczego byśmy nie mogli z nich skorzystać, bo Bóg już nie byłby tym samym, czy takim samym, czy działającym w ten sam sposób Bogiem. Ale jeśli my mamy się uczyć, czytając również te pisma, oznacza to, iż nasz Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Jak pisarze Nowego Testamentu mówią, w Nim nie ma żadnej przemiany, żadnej. Ani nawet chwilowej zmiany, na żadnego tam zaćmienia u nas jest przetłumaczone. Żadnego chwilowego nawet nie ma, nawet na chwilkę Bóg się nie zmienia, a potem wraca do stałego stanu. Nie, On jest zawsze taki sam. I to, jaki był i jakim się objawił swojemu wybranemu ludowi w Starym Przymierzu, takim samym jest i dzisiaj. Owszem, mamy nowe przymierze, owszem, mamy dostęp do Boga zupełnie w nowy sposób i w inny niż oni mieli. Ale Bóg jest dalej tym samym Bogiem. I widzimy Jego surowość, widzimy Jego sąd, widzimy Jego stosunek do grzechu, widzimy Jego traktowanie wybranego ludu i nie możemy dzisiaj, czytając to, powiedzieć, to mnie nie dotyczy, ja się nie muszę nad tym zastanawiać. Nie. Oto Paweł pisze do Tymoteusza, całe pismo przez Boga jest natchnione i potrzebne. Całe pismo. Potrzebne do czego? Do wykrywania błędów? Do czego jeszcze? Do poprawy? Do wychowywania w sprawiedliwości? Aby człowiek Boży był doskonały, pełny, nie, bez braków. Całe pismo. Nie mówię tego jako swoją obronę, że zamierzam dalej głosić ze Starego Testamentu. Mówię to jako wstęp do tego, co zamierzam dzisiaj powiedzieć. Ale chciałbym, abyśmy rozumieli to, iż to, co czytamy o Bogu na kartach tej księgi, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest równie aktualne. Jest równie aktualne. Choć zmieniło się przymierze i wiele rzeczy dzisiaj dla nas ze Starego Przymierza stanowi jedynie obrazy i cienie, stanowią jednak obrazy i cienie rzeczywistości, którą jest Chrystus. I tego w nich szukamy. Nie czytamy Starego Testamentu, aby praktykować żydowskie zwyczaje i obrzędy i związać się z Bogiem Starym Przymierzem, obrzeski. Nie polegamy na naszym zbawieniu, na wypełnianiu zakonu. Polegamy na Chrystusie i Jego ofierze. Jakkolwiek to, co o Bogu wiedzieć można z Pism Starego Testamentu i z Jego traktowania Bożego ludu, jak też poszczególnych jednostek, których życie zapisane jest w Starym Testamencie, jest dla nas wielką lekcją. I winniśmy je czytać, tak jak autor listu do Hebrajczyków mówi, aby się z nich czegoś nauczyć. Nauczyć. Dla naszego pouczenia to zostało zapisane. Czy w Nowym Testamencie znajdujemy tę samą zasadę, o której mówił Amos? Czytaliśmy już z listu do Hebrajczyków. Przeczytajmy jeszcze fragment z listu Piotra. Pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Oto w wierszu 17 czytamy: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od tego złego świata. Tak czytacie? Niektórzy z was nie macie Biblii otwartej, nie wiecie, co tam jest napisane. Nie pamiętacie, chyba że pamiętacie. Nie, jest napisane: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd, gdzie? Od domu Bożego. I jeden z proroków Starego Testamentu, Ezechiel, opisuje, jak Boży sąd zaczyna się od Bożej świątyni, jak najpierw kapłani są zabijani i ci, którzy byli najbliżej świątyni. I w Nowym Testamencie czytamy te same słowa. Sąd nie zaczyna się od świata. Pan Jezus nie przyszedł sądzić tego świata, przyszedł zbawić ten świat. Ale sąd zaczyna się od domu Bożego. Jesteśmy również ostrzegani w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, abyśmy nie błądzili. Otwórzmy proszę, Galacjan, 6 rozdział. Przeczytajmy wiersz 7 i 8. Nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A więc widzimy, że Nowy Testament również pokazuje nam tę zasadę, iż w co inwestujemy, taki będziemy mieli z tego zwrot. Jeżeli inwestujemy w nasze ciało, czyli dogadzamy sobie, szukamy w tym świecie, jak się ustawić, jak dobrze zjeść, jak wypocząć, jak zaspokoić potrzeby i pożądliwości naszych ciał, to skutkiem tego, czytamy, będzie skażenie. Oczywiście apostoł Paweł to nie mówi, że mamy się głodzić, mamy nie spać, mamy nie dbać o siebie. Nie o to chodzi. Ale w tej mierze, w jakiej nasze ciało i nasze potrzeby i nasze żądze stają się naszym Bogiem, stają się centrum naszego życia i dominują nasze myślenie, nasze decyzje, nasze działania. Pismo ostrzega nas, że konsekwencją takiej postawy jest skażenie. Co to znaczy skażenie? To znaczy, że będzie cię trawiła jakaś zaraza. To znaczy, że będziesz gnił od wewnątrz. To słowo skażenie oznacza coś, co cię niszczy. Ostatecznie to skażenie oznacza niezdolność do relacji z Bogiem i do życia z Bogiem. To, co skażone, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Z drugiej zaś strony, ten, kto sieje dla ducha, kto inwestuje w duchowe życie, kto zabiega o stan swojego serca, kto zabiega o to wewnętrzne życie, aby ono kwitło, aby ono się rozwijało, aby ono podobało się Bogu, ten będzie z ducha żął żywot wieczny. Ten będzie doświadczał życia, które Jezus Chrystus przyszedł nam dać. To wszystko, co powiedziałem, jest wprowadzeniem do kolejnego rozdziału życia Dawida. I powiem wam szczerze, że im dłużej badam tę postać i poznaję jego losy i przyglądam się szczegółowo tego, co działo się w jego sercu, doświadczam wielkiego rozczarowania. Kiedyś miałem zupełnie inne wyobrażenie o Dawidzie, bardzo wyidealizowane. Pamiętałem o tych wierszach, które mówią o jego zaangażowaniu w chwalenie Boga. Czytałem jego psalmy, w których wyraża swą szczerość i piękno uwielbienia i miłości do Boga. Pamiętałem o tych słowach Nowego Testamentu i o tytule naszego Pana i Zbawiciela, Syna Dawidowego. A jednak przyglądając się bliżej Dawidowi, widzę w nim bardzo niepokojący aspekt jego życia. I tak naprawdę druga księga Samuela jest księgą, która z jednej strony pokazuje nam rozwój królestwa pod panowaniem Dawida. Pokazuje nam jego militarne i polityczne sukcesy. Pokazuje nam jego zdolności jako króla, jako przywódcy, jako lidera narodu. Ale z drugiej strony, w tym samym czasie, obserwujemy jakiś proces zmian w jego wewnętrznym życiu. Smutny proces zmian, w którym Dawid obok tego całego pragnienia bycia z Bogiem i poznawania Boga i służenia Bogu i szczerej pokuty, kiedy Bóg mu to pokazuje, że coś jest nie tak, w jego sercu jest pewna słabość, z którą Dawid się nigdy nie uporał. W jego życiu jest pewien grzech, z którym, myślę, Dawid nigdy się nie rozprawił i który powoli go trawi. I to będziemy oglądali, jak to się objawia w jego osobistym życiu i w życiu jego rodziny. Nie tylko w życiu jego rodziny, ale nieraz całego kraju. I czytając te miejsca, rozważając te miejsca, naprawdę chcę siebie pilnować, aby w żaden sposób nie patrzeć na Dawida z jakąkolwiek wyższością, czy z jakimkolwiek osądem, czy z jakimkolwiek mniemaniem, iż w jakiejkolwiek mierze jestem lepszy od niego. Absolutnie. Ale raczej chcę patrzeć na jego postać, na jego błędy, na jego stosunek do tego grzechu w jego życiu i modlić się: Boże, zachowaj mnie, żebym ja nie poszedł taką samą drogą, żeby moje zewnętrzne, publiczne życie wyglądało na życie sukcesu, ale moje wewnętrzne życie stawało się coraz słabsze. I znowu nie chcę powiedzieć, że to jest domeną ludzi Starego Przymierza, którzy nie mieli takiej łaski, jaką my mamy, i udziału w życiu ducha, jakie my mamy. Ten sam wzór można oglądać w życiu wielu, wielu, wielu tak zwanych wielkich postaci w historii Kościoła. Ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy w Kościele. Ludzi, którzy przynieśli rewolucję i przemianę w myśleniu ludzi, zaprowadzili porządek, a jednak ich osobiste życie, niektórych z nich, legło w gruzie, w ruinach. Ich osobiste życie było pasmem porażek. Możemy zadawać sobie pytanie, jak to możliwe? Czy Bóg używa takich ludzi? Czy Bóg posługuje się takimi ludźmi? Uczmy się z historii Dawida, że tak może być. Że tak może być. Iż Bóg kogoś wybiera i Bóg się kimś posługuje i Bóg wzywa i chłosta i smaga i karci i zsyła różnego rodzaju doświadczenia i próby i plagi na życie człowieka, aby go przywieść do stanu zdrowia, do stanu prawdziwej, pełnej społeczności z Bogiem. I chwała Bogu, w życiu niektórych to odnosi skutek. Chwała Bogu, są tacy, którzy faktycznie ich życie staje się coraz lepsze. Są tacy, którzy przyjmują i w końcu prawdziwie pokutują ze swoich grzechów, przyjmują te napomnienia, przyjmują, rozumieją, że te doświadczenia, te plagi, te trudności, które Bóg na nich zsyła, są Bożym głosem do nich. Są Bożym napomnieniem do nich i w końcu kruszą się i mówią: Boże, faktycznie jestem winny, jestem grzeszny, potrzebuję przemiany. Chwała Bogu, są tacy. I ci stają się prawdziwie użyteczni i prawdziwie błogosławieni. Ale jest wielu takich, którzy dlatego, iż odnoszą zewnętrzny sukces, dlatego, że powodzi im się, tak jak Dawidowi, zobaczymy, będzie się powodziło na zewnątrz, myślą, że mogą lekceważyć to, co jest zakryte przed ludźmi, to, co rozgrywa się w ich własnym sercu, to, co tylko słyszy Bóg, kiedy myślą na swoich łożach o rzeczach tajemnych. Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, drugi rozdział. Jeśli pamiętacie, w ostatnich rozdziałach czytaliśmy o tragicznym końcu króla Saula i o chwalebnej odnowie, jaka miała miejsce w życiu Dawida. Po kolejnym okresie nieposłuszeństwa, Dawid, kiedy dostał bolesny cios w postaci uprowadzenia jego żon, jego dzieci, jego bliskich, kiedy wszyscy obrócili się przeciwko niemu i nie miał już gdzie się zwrócić, tylko do Boga, w szczerej pokucie znalazł Bożą łaskę i Bóg odnowił go. I Bóg na nowo dał mu powodzenie, okazał swą moc w jego życiu. I Dawid wszystko odzyskał. Tymczasem jego przeciwnik, chociaż myślę, że Dawid tak go nie postrzegał, ale ten, który Dawida postrzegał jako swego rywala i przeciwnika, Saul, ginie. Ginie w bitwie. Nie z ręki Dawida, tak jak Dawid przepowiedział. Dawid, widzimy, reaguje na jego śmierć nie wypominaniem tego, co złe Saul mu uczynił, nie radością, że teraz jest przed nim otwarta droga do tronu, ale raduje szczerym smutkiem. Dawid płacze, Dawid pości, Dawid układa pieśń na cześć Saula, wspominając to, co chwalebnego Saul uczynił w swoim życiu, wspominając jego waleczność, wspominając jego zwycięstwa, starając się dostrzec cokolwiek było godnego chwały o Saulu, na to wskazać. I nie sądzę, że jest to polityczna gra Dawida, ale myślę, że autentycznie jego przemienione serce prawdziwie smuci się, prawdziwie jest nim żal, który jest wyrażony w tej pieśni, którą śpiewa na cześć Saula i swojego bliskiego przyjaciela Jonatana, który legł przy boku Saula. Przyglądając się postawie Dawida, myślę, że staje się dla nas jasne, iż Dawid nie postrzegał Saula jako przeszkodę, która stoi pomiędzy nim a królestwem. Saul, jako młody chłopiec jeszcze, młodzieniec, został namaszczony na króla nad Izraelem. I Samuel namaścił go w imieniu Boga. Dawid miał obietnicę Boga, iż będzie księciem nad jego ludem. A więc jakiż człowiek mógłby stać na przeszkodzie realizacji Bożej obietnicy? Dawid w psalmach, widzimy to wyraźnie, ma wiarę, iż Bóg jest suwerennym Bogiem i Bóg jest w stanie dokonać wszystkiego. I jego niepodnoszenie na ręki na Saula wielokrotnie, kiedy miał okazję to uczynić, dowodzi tego, iż wierzył w to, że to nie on sam, nie te okazje, jak postrzegali to jego przyjaciele, ale to sam Bóg, kiedy uzna za stosowne, usunie Saula i otworzy przed nim drogę, aby zasiadł na tronie Izraela. I Dawid, widzimy, wielokrotnie okazuje wiarę i cierpliwość. Mimo iż widzieliśmy też, ma swoje momenty niewiary i strachu i lęku i niepewności o to, co będzie, to jednak wciąż wraca do tego punktu ufności w Bogu. I tutaj również ta sytuacja dowodzi nam, iż reakcja Dawida pokazuje, iż Dawid po prostu ufa Bogu. W następnym rozdziale, w drugim rozdziale, widzimy też, że Dawid nie rusza od razu, nie przejmuje sprawy w swoje ręce, czy jak mówimy, nie kuje żelaza, póki gorące, w tym całym zamieszaniu, które nastąpiło po śmierci Saula, w tej inwazji Filistynów na północną część kraju. Dawid bardzo łatwo, mając już taką sławę, jaką miał, w Księdze Kronik czytamy, że ściągali do niego ludzie z całego Izraela, że było już ich wielu, wielu więcej niż wcześniej. Czytamy, że miał już armię jak armia Boża, a więc miał wielu, wielu, wielu ludzi przy sobie i wiele serc było przy nim i w nim postrzegało kolejnego króla. Ta wieść o jego namaszczeniu, o której Saul sam mówił głośno przy swoich żołnierzach, była znana w całym Izraelu. A więc Dawid mógł pójść teraz za ciosem i pokonać Filistynów, wypędzić ich z północnej części, ogłosić się królem, któż by mu się przeciwstawił. Zobaczcie, co robi Dawid. Czytamy w pierwszym wierszu, Dawid pytał Jahwe, czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? Jak już widzieliśmy, kiedy Dawid szczerze, prawdziwie pokutował, charakterystycznym elementem jego życia było to, iż nie podejmował samodzielnie decyzji, ale pytał się Pana, pytał się swojego Boga, co On chce, aby czynił. Chociaż wielokrotnie widzieliśmy, wydawało się oczywiste w ludzkim mniemaniu, co powinien robić. I my też czasami tak myślimy, że to nie ma co tu się zastanawiać, nie ma co tu się modlić, nie ma co się pytać. Wiadomo, co mamy robić. Jeśli tak myślimy na podstawie tego, co jest objawione w Jego Słowie, to możemy być na dobrej drodze. Ale jakże często kierujemy się naszym własnym rozumem i ludzką kalkulacją. Jakże często kierujemy się tym, co wszyscy wokół mówią. I czy wtedy jest stosowna, właściwa chwila, aby ruszać, aby robić kolejny krok. Czytamy, iż Dawid, będąc jeszcze Zyklak, pytał się Jahwe, czy mam ruszyć? Czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? Chociaż widzimy i w jego naturze niecierpliwość i porywczość, to jednak te przeszłe doświadczenia, te przeszłe sytuacje, kiedy zamiast radzić się Boga, radził się własnego serca i udawał się do miejsc, gdzie nie powinien był być i zawierał pakty z ludźmi, z którymi nie powinien był się bratać, pyta się Boga i pyta, czy mam iść do któregoś z miast. Bracie i siostro, czy pytasz się Boga? Czy pytasz się Boga, jaki zrobić kolejny krok? Czy radzisz się ciała? Czy jedynie kierujesz się tym, co podpowiada ci twój własny rozum? Czy pytasz się Boga? Oto w Księdze Przypowieści czytamy: zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie polegaj. Pamiętaj o Nim. Czy to słowo pamiętaj jest takim ciekawym słowem, które oznacza bierz Go pod uwagę. Nie trać Go z oczu. Zawsze rozważaj, co On o tym myśli, jak On na to patrzy. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. To właśnie pamiętanie o Nim, to uznanie Go na wszystkich naszych drogach oznacza, iż zamiast sądzić, iż jesteśmy samowystarczalni i zamiast kierować się naszą własną wolą i naszymi własnymi pragnieniami i naszymi własnymi odczuciami i emocjami i temu wszystkiemu, co w nas gdzieś nas gna, czekamy, zatrzymujemy się i mówimy, zapytam się Boga. Boże, co Ty o tym myślisz? Gdybyśmy bracia i siostry mieli taką postawę, ilu byśmy sobie oszczędzili łez, ilu wzdychań, ilu zmartwień, ilu decyzji, których później przyszło nam żałować. Wiem, bo sam się taki dopuściłem w swoim życiu. Pośpiesznych decyzji. Kiedy człowiek coś mi powiedział i człowiek mi tak przedstawił sprawy, iż się nie, wydawało mi, że nie muszę się pytać Boga. Wszystko było tak oczywiste i tak jasne i tak jednoznaczne, iż nie poświęciłem czasu, by się pomodlić, by się zatrzymać, by się skonsultować, by to rozważyć. Bo wydawało się, że nie ma nad czym się zastanawiać. Dopiero później, z czasem okazało się, że wcale tak to nie było, jak ktoś mi mówił. I nieraz przychodzi przez długie lata dźwigać jakiś ciężar. I tak jak to mówimy, pluć se w brodę, że się podjęło taką głupią decyzję. I myślę, że wielu z was ma podobne doświadczenia. I jakże ważne, abyśmy nauczyli się tutaj czegoś dobrego od Dawida. Nie tylko kiedy jest ciężko, nie tylko kiedy jest tragedia, tak jak w Zyklak, kiedy Dawid się pytał Pana, ale również kiedy wydaje się, że się otwierają drzwi, otwierają się możliwości, otwierają się nowe drogi, by coś pozytywnego przeżyć, zrobić, doświadczyć. Tak jak tutaj. To nie jest sytuacja tragedii dla Dawida tak w tym kontekście. Dla niego osobiście jest to sytuacja nowych możliwości. Ale Dawid uznaje, że też trzeba się zapytać Boga. Tak jak się pytał w Syklak, czy ma ruszać za tą zgrają, tak tutaj uznaje, że trzeba się zapytać Boga, czy mam ruszać, czy to jeszcze nie jest mój czas, czy to jest właściwy moment. Ktoś powiedziałby, Dawidzie, nad czym tu się zastanawiać? To jest najlepszy moment i trzeba to zrobić szybko, póki jeszcze coś innego się nie wydarzy. Dawid jednak pyta się Boga. Zauważcie, jak ogólnikowe jest jego pytanie. Czy mam ruszyć do któregoś z miast judzkich? A Pan, Jahwe, mu odpowiedział, ruszaj. A więc mamy bardzo ogólnikowe pytanie i również taką odpowiedź. Zanim Dawid dowie się, gdzie konkretnie ma się udać, zaczyna od czegoś bardzo ogólnego. Zaczyna od tego, by się upewnić, że Bóg w ogóle chce, aby gdziekolwiek się ruszył z Syklak. Że to jest właściwy czas na przeprowadzkę. I myślę, że tutaj również jest pewna ilustracja pewnej zasady, według której i my winniśmy rozpoznawać Bożą wolę. Najpierw winniśmy modlić się i szukać ogólnej, często już objawionej woli Bożej w danych sprawach, co do których chcemy podejmować jakieś decyzje. Zanim będziemy mogli dopytywać się i szukać szczegółowej odpowiedzi na naszą konkretną sytuację. I takim chyba najbardziej prostym i klasycznym i najbardziej zrozumiałym przykładem jest kwestia małżeństwa. Oto mamy siostrę czy brata, którzy pytają się, Boże, czy chcesz, abym się ożenił, czy wyszła za mąż? I jeśli szukasz prawdziwie, to jest ważne pytanie, zacznijmy od tego. Czy w ogóle ci z was, którzy są w stanie samotnym, czy którzy słuchają mnie, dzisiaj patrzę niewielu, ale jest paru, czy w ogóle takie pytanie zadajecie Bogu? Czy w ogóle jest to pytanie, na które chcecie usłyszeć Bożą odpowiedź? Boże, czy ty chcesz, żebym miała męża, czy żebym miał żonę? Wielu zakłada, że to jest oczywista sprawa. Wszystko ze mną w porządku, więc czemu miałbym nie mieć? Wielu zakłada, że jak najbardziej. Przecież Bóg stworzył człowieka, niedobrze, żeby człowiek był sam, więc jak najbardziej powinienem kogoś mieć. I z gruntu jest to prawdą, ale nie w każdym jednym przypadku. Apostoł Paweł na przykład mówi o sobie, iż ten stan, w którym on był, a wydaje się, że był wdowcem, gdyż nie mógł być faryzeuszem, nie mając żony, mówi, iż jest to stan, w którym on najlepiej może służyć Bogu i który chciałby, żeby wszyscy mogli tak jak oni, jak on, mieć podobny stan. A więc nie możesz, bracie i siostro, zakładać, że Bóg chce, żebyś miał męża czy żonę. Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem i zapytać, po pierwsze, Boże, czy to jest Twoja wola dla mnie? Czy ja się nadaję na męża? Czy ja się nadaję na żonę? I czy Ty w swoim planie dla mnie masz dla mnie drugą osobę? Czy też może chcesz, żebym był sam? Ja pamiętam w swoim życiu dokładnie taki moment. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale pamiętam taki moment w swoim życiu, kiedy zakładałem, że oczywiście muszę mieć żonę. Nie wyobrażałem sobie, żebym nie miał żony. Ale przyszedł taki moment, kiedy wierzę, Bóg skonfrontował mnie z tym pytaniem i zapytał mnie, czy faktycznie jesteś gotów, jeśli bym chciał, żebyś pozostał sam, czy jesteś gotów pozostać sam? I wiem, że na początku było to dla mnie pytanie, które chciałem ominąć. Nie chciałem w ogóle się zmierzyć nawet z tym pytaniem. Ale pamiętam, że przyszedł taki moment, kiedy stanąłem przed Bogiem i mówiłem, Boże, nie wiem jak, nie wyobrażam sobie, ale jeśli chciałbyś, żebym był sam, niech tak będzie. Ugiąłem się i powiedziałem, Boże, niech będzie Twoja wola i w tej sprawie. I przestałem szukać. Wcześniej szukałem dziewczyn, nawet jako wierzący człowiek jeszcze, niestety. Gdzieś ciągle z kimś musiałem być w jakiejś relacji, ciągle gdzieś potrzebowałem kogoś, miałem jakieś tam swoje potrzeby, nie mając zbyt bliskich relacji rodzinnych i gdzieś szukałem tego na zewnątrz. Ale kiedy dotarło do mnie, że to nie jest właściwa droga dla chrześcijanina, że to się Bogu nie podoba, co ja robię, że się wiąże z dziewczynami, z którymi, czy siostrami wtedy już, z którymi, ale nawet nie były często to siostry, były to po prostu dziewczyny ze świata, którym chciałem ewangelizować, chciałem je nawracać. I Bóg powiedział do mnie, to nie jest właściwe. Jeśli chcesz, to módl się o żonę i koniec. I wtedy też przyszło to pytanie, czy w ogóle to jest dla mnie. A więc myślę, że trzeba zacząć od takiej bardzo ogólnej sprawy, tak? Czy w ogóle to jest dla ciebie. Ta nowa praca, to nowe miejsce, gdzie się chcesz wyprowadzić, jakakolwiek decyzja, Boże, czy to jest dla mnie? O, twoje okoliczności, twoje myśli, twoje plany są takie, jakie masz. Ludzie ci mówią to, świat ci coś proponuje, widzisz, nie ma innej możliwości, ale co Bóg o tym myśli? Czy się pytasz Boga? Czy stajesz przed Nim i pytasz się, Boże, co Ty na to? Co Ty na to? Czy mam w ogóle to robić? Czy mam w ogóle o tym myśleć? Czy mam tego w ogóle szukać? Czy mam tego planować? Wielu ludzi już szuka, już planuje i mówi, Panie Boże, gdzie? A jeszcze nie zapytali w ogóle, czy Bóg w ogóle tego dla nich chce. Mówią, kto, Panie Boże, kto? Ale Bóg powiedział, czy pytałeś się, czy w ogóle Bóg chce dla ciebie tego? Jeśli Bóg mówi nie, to sprawa jest zamknięta. Nie masz co szukać i nie masz co modlić się. Chyba, że jesteś jak wielu ludzi, którzy wtedy mówią, to nie był Pan. To musiał być diabeł. To jakieś moje myśli. Wielu ludzi tak robi. Kiedy Bóg do nich mówi, mówią, to nie Bóg. To nie Bóg. Za czasów Jeremiasza tak było, pamiętacie? Przyszli do Jeremiasza, Jeremiaszu, co mówi Pan? Jeremiasz im powiedział, co mówi Pan, a oni związali Jeremiasza i zrobili przeciwnie, niż Bóg powiedział. I wielu ludzi tak się zachowuje, tak robi. Niby się pytają Boga, ale już mają swoje, tak? Już wiedzą, co chcą robić. Chcą tylko, żeby Bóg potwierdził im to, czego oni żądają w swoich własnych sercach. I często Bóg w ogóle z takimi ludźmi nie rozmawia. Bóg w ogóle takich ludzi nie mówi. Oni przychodzą, mówią, bracie, ja się modliłem, się pytałem, ale Bóg do mnie nie mówi. No bo tak się pytasz jak Saul. Tak się pytasz jak Saul, jak widzieliśmy. Pytał się i Bóg w ogóle z nim nie chciał rozmawiać. W ogóle mu nie odpowiadał. Bo jak przychodzisz z takim sercem, z takim nastawieniem, bez gotowości, żeby przyjąć to, co Bóg do ciebie powie i zrobić to, co Bóg do ciebie mówi, to po co Bóg ma do ciebie mówić? Jak ty i tak zrobisz po swojemu? Bóg się nie zdaje z takimi ludźmi, którzy tak go pytają. Obłudnie. A więc pierwsza rzecz, to pytamy się o wszystko, zaczynając od ogólnych spraw. I kiedy się pytamy, to pytamy się z nastawieniem, jeśli tak Panie powiesz, to tak zrobię. Załóżmy, że Bóg mówi tak. No to chcemy wtedy poznać już tą ogólną, objawioną Bożą wolę w danej materii. Wracając do sprawy małżeństwa, jeśli jesteś kobietą, to Bóg ci mówi, że możesz zawrzeć związek, ale tylko z mężczyzną i to z jednym mężczyzną i na całe życie. A więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś na to gotowy, gotowa. Teraz mówię do kobiet. To jest objawiona Boża wola, tak? I nie możesz żadnych innych opcji sobie wymyślać, jak dzisiaj świat sobie wymyśla. Jeżeli jesteś kobietą, to Bóg mówi, jest dla ciebie tylko mężczyzna i to jeden mężczyzna i na całe życie, póki was śmierć nie rozłączy. Nie ma innej opcji dla wierzącego człowieka. Jeśli jesteś mężczyzną, to jest dla ciebie tylko jedna opcja. Musi być kobieta, nie mężczyzna drugi. Kobieta, jedna kobieta i na całe życie. To jest objawiona Boża wola w tej materii, jeśli szukasz męża czy żony. Więc masz już jakieś wskazówki, kogo masz szukać. Tak? Adaś ma coś do dodania? Jeszcze są inne kwestie, ja wiem. Zaraz, to jeszcze nie skończyłem. Zaczynamy od prostych rzeczy, podstawowych rzeczy. To nie wszystko. Jako osoba wierząca, tak chciałeś dodać, Adaś? A, chwała Bogu. Jako osoba wierząca możesz poślubić jedynie osobę wierzącą. To jest kolejna rzecz, która jasno jest przedstawiona w Bożym Słowie. Jako osoba wierząca nie możesz brać sobie osoby niewierzącej. Apostoł Paweł, mówiąc do wdów, mówi o tym, iż jeśli ich mąż zmarł, mogą wyjść ponownie za mąż, byle w Panu. I koniec. Jak wiemy dzisiaj, sytuacja jest taka w Kościele, że niektórzy właśnie mają zupełnie inne koncepcje w tej materii. I osobiście znam takich, którzy jako wierzący zawarli ślub z niewierzącymi, i to jeszcze w innych denominacjach, w innych kościołach, które trudno jest nam nazwać chrześcijańskimi. I to jest problem. Bóg w swej łasce jest w stanie to uzdrowić i dalej poprowadzić, ale decydując się na coś takiego, łamiemy Boże Słowo, łamiemy Jego jasne wyznaczniki. A więc szukamy tych podstawowych rzeczy, tak? Szukamy tych rzeczy objawionych, które już są w Jego Słowie, w różnych materiach nam powiedziane. Od tego zaczynamy. Wielu ludzi od razu by chciało wiedzieć, kto, co, jak, szczegóły, gdy nawet nie wiedzą, co Boże Słowo mówi na ten temat, gdzie już Bóg się wypowiedział. Oni tego nie znają, tego nie wiedzą, a chcą, żeby Bóg do nich mówił i im pokazywał szczegóły i konkrety. Nie, człowieku. Najpierw musisz zacząć od tych ogólnych rzeczy, ogólnie znanych, ogólnie objawionych, a dopiero wtedy możesz iść dalej. Jeżeli akceptujesz te objawione już warunki, możesz szukać dalej, możesz pytać się dalej o szczegóły, która to konkretnie osoba. I kiedy kogoś już poznasz, to nadal się modlisz i pytasz, czy to jest ta osoba. I nie wyłączasz mózgu, nie kierujesz się tylko tym, co twoje emocje i hormony ci mówią, ale modlisz się i myślisz, i przyglądasz się, i badasz, i zastanawiasz się przed Bogiem, czy to jest ta osoba. Dowiadujesz się wszystkiego, co tylko możesz o tej osobie, z którą masz zamiar spędzić resztę swojego życia. Jak ona reaguje w różnych sytuacjach? Jak się odnosi do swoich obecnych członków rodziny? Jak wpływa na twoją relację z Bogiem? I cały czas modlisz się i pytasz, czy to jest ta osoba. Panie, daj mi światło, daj mi, żebym zobaczył te szczegóły, daj mi, żebym dostrzegł te rzeczy w tej osobie, żebym mógł podjąć przed Tobą słuszną decyzję, która Tobie będzie miła. I jeśli jesteś szczery przed Bogiem, jeśli jesteś gotów przyjąć Bożą odpowiedź, jeśli ochotnie obierzesz wskazaną Ci przez Boga drogę, to czy sądzisz, że Bóg będzie milczał i będzie zasłaniał Twoje oczy i będzie... I pozwoli ci, żebyś dokonał jakiegoś błędnego, tragicznego w skutkach wyboru? Ja w to nie wierzę. Nie wierzę w takiego Boga. Wierzę w Boga, który obiecał, iż jeśli będziemy Go szukać z całego serca, da się nam znaleźć. Wierzę w tego, o którym Pan Jezus mówi, że jeśli będziemy prosić, to otrzymamy. Jeśli będziemy szukać, to znajdziemy. Jeśli będziemy kołatać, to otworzą nam. W takiego Boga wierzę. I problem nie jest w tym, że Bóg nie mówi. Problem często jest przewrotności naszego własnego serca i naszej niewłaściwej postawie w pytaniu Boga i w szukaniu Jego woli. Chcemy znać szczegóły bez cierpliwego zbadania Jego już objawionej woli i ochotnej akceptacji objawionych nam przez Niego faktów. To człowiek jest taki, że owszem, chciałbym mieć wierzącego męża, chciałabym mieć wierzącego męża, chciałbym mieć wierzącą żonę, chciałbym, żeby wszystko dało, ale jak nie ma innej opcji, tak? Nic się takiego nie nadarza, no to trzeba brać, co jest. Tak? Takie jest myślenie wielu ludzi. Widzi, że to człowiek daleki od Boga, ale się łudzi i okłamuje się, że kiedy będziemy razem, to jakoś to będzie lepiej, tak? Będziemy się razem modlić, będziemy czytać słowo, będziemy do zboru chodzić, wszystko będzie dobrze. Łudzą się, okłamują samych siebie. Wbrew temu, co jest oczywiste. Iluż takich ludzi jest? Widzisz, jak mówi źle o swoich rodzicach, z jaką nonszalancją się do nich odnosi, ale łudzisz się i okłamujesz, że ciebie będzie traktować inaczej. Łudzisz się i okłamujesz siebie, bo nie będzie cię traktował inaczej. Tak jak traktuje swoją matkę, swojego ojca, swoje rodzeństwo, tak będzie traktował ciebie, dokładnie tak samo. Więc dobrze się przyjrzyj, jak to robi. i nie lekceważ tych sygnałów, które odbierasz. Módl się. Jeśli coś ci Bóg pokazuje, to nie lekceważ tego, co widzisz. Natomiast jeżeli już podjąłeś decyzję, a dalej się pytasz Boga, to co to jest? To jest obłuda, to jest farsa. I tu jest nasz rzeczywisty problem, wielu z nas, w wielu różnych sytuacjach. A więc wierzę, że Bożą ogólną zasadą, nie mówię, że to jest to prawdą w każdym jednym przypadku. Wierzę, że czasami Bóg od początku wskazuje szczegóły, ale jest to rzadkość, jest to wyjątkowe. Generalnie myślę, że mamy tutaj pewną przedstawioną zasadę, której możemy się bezpiecznie trzymać. I zaczynamy od ogólnych spraw i przechodzimy do szczególnych spraw. Tak jak Dawid, kiedy Bóg powiedział mu ruszaj, to czytamy, że Dawid pytał jeszcze dalej, pytał dokąd mam ruszać, a więc już teraz konkrety chce znać. A Bóg rzekł do Hebronu. Dawid był w Zyklak, w tym miejscu, które Bóg spalił ogniem, w którym go doświadczył, w którym go upokorzył, w którym Dawid, można powiedzieć, na nowo się odrodził do życia. I kiedy pyta Boga, gdzie mam iść, Bóg mówi, chodź do Hebronu. Hebron znaczy społeczność, bliskość. Widzisz, bracie, siostro, to jest miejsce, gdzie Bóg chce nas mieć. Kiedy dostaniemy po głowie, kiedy Bóg nas skarci, kiedy nas doświadczy, kiedy się opamiętamy i pytamy, Panie, gdzie chcesz, żebyśmy szli? Wiesz, gdzie Bóg mówi, żebyś szedł? Tam, gdzie jest społeczność z Nim, tam, gdzie jest bliskość z Nim. Do Hebronu. Bóg nie chce trzymać cię na dystans. Bóg umiłował nas. Bóg dał swego Syna za nas. Po co? Abyśmy byli Jego dziećmi. Abyśmy Go znali. Abyśmy Go poznawali. Jak Pan Jezus mówi, jeśli ktoś mnie umiłuje, jeśli ktoś będzie przestrzegał moich przykazań, to mówi, ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i zamieszkamy u Niego i będziemy z Nim wieczerzać. Bóg chce być blisko każdego z nas. Bóg woła nas do miejsca społeczności ze sobą. I jakimś błędem jest, mówię tutaj do tych, którzy przeszli przez ten okres Bożego karcenia i Bożego smagania i Bożych doświadczeń, którzy żyją przez resztę swojego życia albo przez długie okresy swojego życia w poczuciu swojej niegodności, by zbliżyć się do Boga. Którzy myślą, ja się nie nadaję, Bóg mnie nie chce, ja już tyle nabroiłem, ja już tak zawiodłem, ja już tyle błędów zrobiłem, że Bóg nie chce mnie już. Że Bóg teraz mnie na dystans będzie trzymał, że już mnie Bóg nie będzie błogosławił, że Bóg już nie będzie działał w moim życiu. Jakże grubo się mylimy. Oto Dawid wiele nabroił, ale Dawid szczerze pokutował. Ale Dawid znowu zwrócił się całym sercem do Boga. I Bóg mówi, chodź, chodź do Hebronu, chodź do bliskości, chodź do społeczności. To jest miejsce, w które pierwszy raz, kiedy się pojawia w Biblii, to czytamy tam o Abrahamie, Abramie jeszcze wtedy, który przybył, aby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebroną i tam zbudował Panu ołtarz. To jest pierwsze miejsce, gdzie Hebron się pojawia w Biblii. Miejsce społeczności, gdzie Abram buduje swemu Bogu ołtarz, aby mieć z nim społeczność. Aby go czcić, aby go chwalić. I Bóg mówi do Dawida, tam pójdziesz, tam zaczniesz. Jakże wdzięczni winniśmy być za ogrom Bożej łaski. Tak, nasz Bóg jest Bogiem łaski. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Nasz Bóg jest Bogiem przebaczenia. Jest Bogiem sądu. Jest Bogiem, który nie zostawia grzechu bez nagany, bez karcenia, bez napomnienia. Nie łudźmy się. Z drugiej zaś strony pamiętajmy, że ta sama ręka, która nas uderza, to jest ta sama ręka, która nas leczy. Ta sama ręka, która przyjmuje każdego pokutującego syna. Ten sam Bóg, który mówi do ciebie, upamiętaj się, idź i nie grzesz więcej. To jest ten sam Bóg, który mówi do ciebie, chodźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, którzyście obciążeni. Kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę go precz. To jest ten sam głos, który karci, napomina, smaga. Uderza, ale który leczy, który przyjmuje. Także bracie i siostro, jakkolwiek nisko zdarzy ci się upaść w życiu, pamiętaj, że jeśli szczerze zawołasz swej niskości i upadłości, Bóg zniży się do ciebie i im niżej będziesz, tym bliżej Bóg będzie ciebie. Gdyż On jest z każdym złamanym i skruszonym sercem, chociaż mieszka na wysokości, ale jest z tymi, którzy są nisko, którzy się korzą w swej pokucie. I tych Bóg bierze do swojej bliskości, do społeczności. I pozwólcie, że zakończę czytając jeszcze drugi wiersz, który jest tym właśnie smutnym kontrastem w obliczu tego pięknego obrazu odnowy Dawida. Czytamy w drugim wierszu, iż ruszył Dawid wraz z obiema swymi żonami, z Achinoam z Jezreela i Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu. A więc tutaj Słowo Boże wtrąca nam i przypomina nam o jego dwóch żonach poza Michal, córką Saula. Jak zobaczymy, odwrócimy kartkę, zobaczymy, że było wiele więcej kobiet w jego życiu. A później się jeszcze pojawią nałożnice. Widzimy, iż w życiu Dawida była pewna sfera jego życia, w której Dawid nigdy sobie nie powiedział, coś muszę z tym zrobić, muszę z tym przyjść do Boga, muszę szukać przemiany w tej sferze. W całym jego pięknie, jego charakteru i w całej jego wyjątkowości jako męża według Bożego serca jest pewien aspekt jego życia, aspekt nieugaszonej pożądliwości. Jest aspekt pewnej pasji jego życia i pragnienia, które trawi go od wewnątrz i które go niszczy. I zobaczymy to na przestrzeni całej tej jego historii, ile tragedii będzie z tego wynikało w jego osobistym życiu, kiedy to, co było w jego sercu, co było ukryte, pewnego dnia wyjdzie na jaw i Dawid się skala przed całym narodem i Dawid zostanie wypędzony ze swojego królestwa. I na chwilę jego chwalebny los zawiśnie na włosku. I gdyby nie łaska Boża, nie zostałby przywrócony. Mielibyśmy smutny zapis jego historii, tragicznego końca. Ten ukryty grzech, ta ukryta pożądliwość, która widać coraz się mnoży w życiu Dawida. Zaczyna się od jednej, dwóch, trzech kobiet, potem jest siedem, potem jest osiem, potem są nałożnice, konkubiny. I nie ma pokuty w tej sferze, nie ma zmiany. A potem widzimy, co się dzieje w życiu jego syna. Jego syn do potęgi entej podnosi to wszystko. I jaki jest jego koniec? Najmędrszego z ludzi poza Jezusem Chrystusem. Jaki jest jego koniec? Człowieka, który tak wiele otrzymał, który takim bogactwem został obdarzony, taką mądrością, takim czasem pokoju i powodzenia jak żaden inny człowiek. A jednak to wszystko przez ten jeden grzech, przez tą pożądliwość, która była w jego sercu, nieugaszoną, z którą nie walczył, z której nie pokutował, zrujnowała jego życie. Iluż innych ludzi. To nie są odosobnione przypadki. I dzisiaj chrześcijański świat pełen jest takich niechlubnych historii. Ludzi, którzy służyli Bogu, przez których Bóg dokonywał autentycznych cudów i znaków, a jednak okazało się, że za kulisami prowadzili podwójne życie, że w ich sercu była jakaś pasja, był jakiś nieujarzmiony grzech, który w końcu doprowadził do ich ruiny. A nawet jeśli nie, nawet jeśli zeszli z tego świata i nikt o tym nie wie, to Bóg to widział i Bóg o tym wie. Kiedyś staną przed Bogiem i zdadzą z tego sprawę. Jeśli nam się wydaje, że tamte czasy, o których czytamy w Księdze Samuela, czy czasy Starego Testamentu, to były lepsze czasy w tej kwestii, że Bóg nie wyciągał surowych konsekwencji wobec tych, którzy tak postępowali, to jesteśmy w wielkim, wielkim błędzie. Tak jak powiedziałem, dalsza historia Dawida to z jednej strony jego militarne zwycięstwo, jedno po drugim, umacnianie jego politycznej i królewskiej pozycji, budowanie silnego, bezpiecznego, dostatniego państwa. Z drugiej strony będziemy obserwować stopniową erozję charakteru Dawida, jego niezdolność zapanowania nad sobą samym i nad swoim własnym domem. Jego rodzinne tragedie, bolesne konsekwencje jego pożądliwości ciała, oczu i pychy, która też się wdzierała do jego serca. Jakże to poważne ostrzeżenie dla każdego z nas, aby dbać o nasze ukryte, wewnętrzne życie daleko, daleko bardziej niż to, co prezentujemy na zewnątrz. Zabiegamy o nasz zawodowy, materialny, a nawet kościelny sukces i nasz wizerunek przed ludźmi. Ale na co patrzy Bóg? Czy Bóg zachwyca się naszymi wynikami i osiągnięciami, nie bacząc na stan naszych serc? Przecież dobrze wiecie, że tak nie jest. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Pamiętacie te słowa z pierwszej księgi Samuela? Dobrze pamiętacie. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Możesz przede mną, ja mogę przed tobą, możemy grać tutaj świętych. A myślicie, że na Bogu to robi wrażenie, co my tutaj gramy i co my tu pokazujemy, jakie piękne słowa do siebie wypowiadamy? Na mnie zrobi wrażenie, na tobie zrobi wrażenie, ale nie na Bogu. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Jahwe patrzy na serce. Pamiętajmy o tym. Dawid ma jeszcze przed sobą wiele przykrych, bolesnych doświadczeń, przez które Bóg będzie chłostał i karał swego umiłowanego, aby oczyścić jego serce, aby doprowadzić go do szczerej pokuty i porzucenia wszelkich zastępczych środków w osiąganiu pełni życia z Bogiem. I to samo jest naszym udziałem. Ten sam proces, te same metody Bożego działania, te same Boże lekcje. List do Hebrajczyków mówi nam, że kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Ponadto autor listu do Hebrajczyków dodaje: szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyż niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Chcesz uczestniczyć w Jego świętości? To się prosisz o karanie. Chyba, że jesteś idealny i nie potrzebujesz karcenia. Chyba, że wszystko w twoim życiu jest poukładane tam, gdzie powinno być. Ale jeśli nie, jeśli chcesz być bliżej Boga, jeśli chcesz uczestniczyć w Jego świętości, to się prosisz o rózgę. I przyjmij ją z wdzięcznością. Nie postrzegaj tego jako wyrazu Bożej nienawiści. Wręcz przeciwnie. Bóg w swojej miłości będzie cię uderzał, abyś ozdrowiał wierze, abyś mógł się zbliżyć do Niego, aby ci pomóc oczyścić te rzeczy, z którymi nie możesz się do Niego zbliżyć, z którymi nie może ciebie błogosławić prawdziwie. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. To boli, to będzie bolało. Nie mów mi, bracie, że boli. Boli, to znaczy, że dobrze. Tak jest, musi boleć, musisz pocierpieć. Ja ci współczuję i ty też mi współczuj, jak nie będzie bolało, ale tak musi być. Każde karcenie po prostu jest bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Obyśmy nie dali się zwieść pozorom naszej duchowej odnowy, pozorom chwilowej, pozytywnej poprawy naszych okoliczności, tak jak to miało miejsce w przypadku Dawida. Obyśmy nie dali się temu zwieść bez nieustannego badania stanu naszych serc i ciągłej pielęgnacji naszego wewnętrznego, ukrytego życia, które przed Bogiem jest jak otwarta księga, które Bóg codziennie czyta i którym Bóg tak naprawdę jest głęboko zainteresowany. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, Twojej łaski, by to, co do nas mówisz, to, co nam objawiasz, to, co kierujesz i dzisiaj do nas, pozostało w nas, aby nam diabeł tego nie wykradł, aby jakieś troski, problemy, czy też rzeczy tego świata nie zakrzaczyły, nie stłamsiły, ale by Twe słowo pracowało w nas i wydawało błogosławiony owoc życia. Potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej łaski. Prosimy, byś pomógł nam zachować Twe słowo, rozmyśliwać nad nim, wracać do niego i daj nam właściwe jego zrozumienie. Ty wiesz, co każdy z nas potrzebuje, jaką część tego, co dzisiaj mówiłeś do nas, jedni bardziej tego, drudzy czegoś innego. Daj, Panie, nam usłyszeć dzisiaj Twój głos i przyjąć Twoje wezwanie, które do nas kierujesz jako do synów, zmienić nasz stosunek do Twojego karcenia i naszego też wybrania do świętości, do życia w sprawiedliwości, do życia chwały, abyśmy kładli akcenty tam, gdzie Ty je kładziesz, a nie tam, gdzie nasza cielesność nas skłania, byśmy kładli. Prosimy, działaj w naszych sercach i dopomóż nam, by to słowo wykonało w każdym z nas zbawczą pracę. Objawiaj nam więcej z Twojej miłości, ale też z Twojej surowości i sprawiedliwości i nienawiści do grzechu. Objawiaj nam więcej z Twojej łaskawości i miłosierdzia, abyśmy byli łaskawi i miłosierni wobec innych, ale byli niemiłosierni wobec grzechu, niemiłosierni wobec jakiegokolwiek jakiejkolwiek nieprawości i zła w naszym własnym życiu, byśmy z tym bezlitośnie się rozprawiali i szczerze pokutowali, odwracali się od tego, by doświadczyć Twojego uzdrowienia i Twojej przemiany. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w naszych sercach, w sercach naszych braci i sióstr, Twojego Kościoła, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.